Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Strona prawna małżeństwa służy życiu i miłości, dlatego jest ściśle związana z duszpasterstwem, przypomniał papież Rocie Rzymskiej.
Przygotowywane są kolejne ordynariaty personalne dla byłych Anglikanów.
Nikt nie może zabronić papieżowi występować w obronie chrześcijan, stwierdził kardynał Turkson.
22 stycznia witają państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Beata Zajączkowska.
W tym, co dotyczy przygotowania i dopuszczenia do małżeństwa, prawo kanoniczne i duszpasterstwo są ze sobą ściśle powiązane. Kwestię tę podjął papież na dorocznym spotkaniu z rozpoczynającą kolejny rok sądowy Rotą Rzymską.
Zauważa się, że na kursach przygotowujących do małżeństwa kwestie kanoniczne zajmują niewiele miejsca. Ma się skłonność sądzić, że są to kwestie dla specjalistów, mało interesujące przyszłych małżonków. Wprawdzie wszyscy zdają sobie sprawę z konieczności czynności prawnych poprzedzających małżeństwo, by upewnić się, że nic nie stoi na przeszkodzie do jego ważnego i godziwego zawarcia. Szerzy się jednak mentalność, jakoby egzamin narzeczonych, zapowiedzi oraz inne odpowiednie środki do przeprowadzenia badań przed zawarciem małżeństwa, w tym kursy przedmałżeńskie, były tylko formalnością. Sądzi się często, że dopuszczając do małżeństwa, duszpasterze winni być tolerancyjni, gdyż wchodzi w grę naturalne prawo osób do jego zawarcia. Tymczasem to prawo zakłada, że można i naprawdę zamierza się je zawrzeć zgodnie z prawdą, której naucza o nim Kościół. Nie odmawia się zatem tego prawa, gdy jest jasne, że brakuje wymaganej zdolności, czy też wola stawia sobie cel niezgodny z naturalną rzeczywistością małżeństwa.
Papież zwrócił uwagę na przygotowanie do małżeństwa, które Jan Paweł II opisuje w Adhortacji Apostolskiej Familiaris Consortio. Ma ono cele wykraczające poza wymiar prawny, kierując ostatecznie ku świętości w życiu rodzinnym, podkreślił Benedykt XVI. Jednak bezpośredni cel tego przygotowania to doprowadzenie do zawarcia prawdziwego małżeństwa jako związku, w którym sprawiedliwość i miłość łączy nierozerwalnie małżonków celem ich dobra oraz zrodzenia i wychowania potomstwa.
Papież zachęcił do skutecznych działań duszpasterskich, by zapobiec małżeństwom zawieranym nieważnie. Błędnym kołem jest zbyt łatwe dopuszczanie do małżeństwa bez odpowiedniego przygotowania i zbadania, czy narzeczeni spełniają wymagane warunki, a następnie nieraz równie łatwe stwierdzenie jego nieważności w przypadku kryzysu. Benedykt XVI przestrzegł jednak również przed generalizowanym niedopuszczaniem do małżeństwa w przekonaniu, jakoby dziś ludzie na ogół tylko pozornie mieli zamiar jego zawarcia. Brak roztropności przy podejmowaniu tej decyzji nie podważa samej jej ważności.
O aktualnej sytuacji dialogu ekumenicznego z Anglikanami i metodystami pisze na łamach dziennika L'Osservatore Romano ksiądz Mark Langham z Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan. Należący do londyńskiej diecezji Westminster kapłan zajmuje się w watykańskiej dykasterii dialogiem z obu tymi wyznaniami. Gdy chodzi o pierwsze z nich, zwraca on uwagę, że wewnętrzne problemy przeżywane we wspólnocie anglikańskiej rzutują też na jej relacje z innymi chrześcijanami. Tak na przykład po wyświęceniu w ubiegłym roku przez Kościół Episkopalny Ameryki już drugiego biskupa żyjącego w związku homoseksualnym, prymas wspólnoty anglikańskiej wezwał delegatów episkopalnych do wycofania się z oficjalnych dialogów ekumenicznych.
Trwają dyskusje nad skutkami wydanej ponad rok temu przez papieża Konstytucji Apostolskiej Anglicanorum Cetibus, przewidującej tworzenie ordynariatów dla przechodzących na katolicyzm grup Anglikanów. W różnych krajach katoliccy biskupi podjęli konsultacje z hierarchami anglikańskimi celem ustalenia, co wspomniani konwertyci mogliby zachować z dziedzictwa swej tradycji. Arcybiskup Canterbury, Rowan Williams, wyraził w październiku gotowość do współpracy z katolikami Anglii i Walii, by pomóc im w tworzeniu takiego ordynariatu. Duże znaczenie dla relacji z Anglikanami miała też wrześniowa podróż papieska do Wielkiej Brytanii. W maju rozpocznie się kolejna faza dialogu katolicko-anglikańskiego o kościele lokalnym i powszechnym oraz rozpoznawaniu w komunii kościoła właściwego nauczania etycznego. Obok dialogu oficjalnego toczonych jest szereg rozmów nieformalnych.
Ksiądz Langham ocenia też pozytywnie relacje z metodystami. Od 40 lat spotyka się regularnie komisja mieszana, która miała ostatnią sesję w listopadzie. Była ona poświęcona spotkaniu z Chrystusem w kościele i sakramentach. Członkowie komisji przygotowują obecnie dokument na ten temat, a także relacje o dotychczasowych osiągnięciach dialogu katolicko-metodystycznego. Również w przypadku metodystów, prócz dialogu oficjalnego, prowadzi się rozmowy nieformalne.
Profetycznym znakiem, który pomaga spojrzeć na dialog ekumeniczny z perspektywy jego ostatecznego celu, czyli pełnej jedności chrześcijan, nazwał za Benedyktem XVI utworzenie pierwszego ordynariatu personalnego dla byłych Anglikanów rzecznik Stolicy Apostolskiej. Ksiądz Federico Lombardi w swoim cotygodniowym felietonie radiowym odniósł się do wywiadu, jakiego udzielił przełożony ordynariatu po swych święceniach w katedrze westminsterskiej. Ksiądz Keith Newton, były biskup anglikański, wyjaśnił w nim osobiste doświadczenie powszechności Kościoła, które doprowadziło go do jedności z Rzymem.
A zatem nie jest to znak podziału, ale mały most na długiej drodze ku jedności. Wydaje się to czymś naprawdę nowym i pięknym. Należy życzyć, by nowy angielski ordynariat i kolejne następne mogły rodzić się i rosnąć w tym duchu. Błogosławiony kardynał Newman, patron ordynariatu, niech towarzyszy i inspiruje.
Dodajmy, że wspomniane przez watykańskiego rzecznika kolejne ordynariaty dla byłych Anglikanów już są przygotowywane. W Australii taka jednostka administracyjna ma powstać na zesłanie Ducha Świętego i obejmie również terytorium Japonii. Chce do niej przystąpić m.in. 28 duchownych anglikańskich. Wśród nich jest 4 biskupów. Za miesiąc ma się odbyć w Perth specjalna prezentacja ordynariatu dla osób zainteresowanych przystąpieniem w ten sposób do jedności z Rzymem.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Nikt nie może zabronić papieżowi wyrażania niepokoju o los chrześcijan. Te słowa kardynała Petera Turksona stanowią reakcję na zamrożenie relacji z Watykanem przez muzułmański Uniwersytet Al-Azhar w Egipcie. Jego władze uzasadniły swą decyzję negatywną postawą przyjętą ostatnio przez Benedykta XVI wobec islamu. O konieczności poszanowania praw chrześcijan przewodniczący papieskiej Rady Justitia et Pax mówił na forum sympozjum Wolność religijna drogą do pokoju. Odbyło się ono w Rzymie i stanowiło refleksję nad papieskim przesłaniem na Światowy Dzień Pokoju.
Czy zamrożenie relacji oznacza, że papież nie miał prawa powiedzieć ani słowa na temat tego, co wydarzyło się w Aleksandrii? Czy istnieje zakaz mówienia o tej masakrze? Pytał watykański hierarcha. Przypomniał zarazem, że trudna sytuacja Koptów w Egipcie jest powszechnie znana. Wiadomo na przykład o przeszkodach, na jakie napotykają oni przy wznoszeniu kościołów. Także tamtejsi chrześcijanie są Egipcjanami i rząd ma obowiązek ich chronić, podkreślił kardynał Turkson. Wskazał jednocześnie, że tam, gdzie lokalne władze nie wywiązują się ze swych obowiązków, powinna interweniować wspólnota międzynarodowa, wykorzystując odpowiednie środki prawne.
Przewodniczący papieskiej Rady Justitia et Pax wyraził jednocześnie przekonanie, że dialog z islamem nie ulegnie zahamowaniu, tym bardziej, że nie ogranicza się on jedynie do Egiptu, gdyż jest on także prowadzony na przykład z Iranem. Kardynał Turkson przypomniał słowa papieża, że wolność religijna stanowi pozytywną siłę budowania sprawiedliwego i pokojowego społeczeństwa.
O utworzenie Międzynarodowego Trybunału, który zająłby się wyjaśnieniem zbrodni popełnianych na chrześcijanach w Iraku, w tym porwania i zamordowania arcybiskupa Mosulu, zaapelował biskup Szlemon Warduni. Na forum Komisji Spraw Zagranicznych włoskiego parlamentu mówił on o coraz bardziej dramatycznej sytuacji irackich chrześcijan.
Chaldejski biskup pomocniczy Bagdadu wskazał na postępującą islamizację kraju, w którym, jak mówił, coraz trudniej jest żyć każdemu, kto nie jest muzułmaninem. Hierarcha apelował o zaprzestanie sprzedaży broni do Iraku. Wskazał, że nadzieją dla kraju może być tworzenie nowych miejsc pracy i odbudowa zniszczonej infrastruktury. Przypomniał zarazem, że w Iraku można mówić tylko o wolności kultu, ale nie o poszanowaniu wolności religijnej.
Wewnętrzna i zagraniczna polityka Rosji powinna być realizowana w oparciu o własną narodową specyfikę. Taki postulat wystosował przewodniczący Wydziału Patriarchatu Moskiewskiego do spraw kontaktów ze społeczeństwem ksiądz Wsiewołod Czaplin. Wystąpił on na zebraniu Izby Społecznej Federacji Rosyjskiej, na którym obecny był prezydent Miedwiediew.
Mamy wspaniałe przykłady państw, które nie oglądając się na różne krytyki, kontynuują własną drogę w historii. na przykład Wielka Brytania, kraje arabskie, Szwajcaria, Izrael. Ich wola polityczna zmusza innych do szacunku wobec nich, a ja jestem pewny, że tak samo będzie w przypadku Rosji, powiedział ksiądz Ciaplin. Podkreślił on, że trzonem państwa i narodu rosyjskiego jest kultura i światopogląd prawosławny. Należy jednak pamiętać o różnorodności kulturowej i religijnej obywateli rosyjskich i nie powtarzać błędów z przeszłości, próbując tworzyć jakiegoś zunifikowanego człowieka. O znaczeniu prawosławnej kultury, w tym ikonografii, według słów Ciaplina, świadczą umieszczone w świątyniach katolickich Europy ikony Trojcy Andrzeja Rublowa, których nie zanieśli tam przedstawiciele ambasad czy parafii rosyjskiego prawosławia. Katolicka Europa, szanująca tradycję rosyjskiej kultury i chrześcijaństwa według duchownego prawosławnego, oczekuje z drżeniem światła ze wschodu w obliczu kryzysu światopoglądowego. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
O roli teologii i teologów w Kościele dyskutowali wysocy przedstawiciele Stolicy Apostolskiej z reprezentantami tej dyscypliny i biskupami z Indii. Na czele delegacji, która przybyła do Bangaluru, stał prefekt Kongregacji Nauki Wiary, kardynał William Levada. W niemal tygodniowej konferencji wzięło udział 28 indyjskich biskupów oraz 26 czołowych tamtejszych teologów. Spotkanie odbyło się za zamkniętymi drzwiami. Przewodniczący Episkopatu Indii, kardynał Oswald Gracias, poinformował jedynie, że dyskutowano na temat roli teologów i ich odpowiedzialności. Kontekstem dyskusji było dość częste w Indiach zjawisko rozcieńczania doktryny w ramach tzw. pluralizmu teologicznego, uznającego de facto chrześcijaństwo za jedną z wielu równoprawnych dróg do Boga.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
2 miliardy starych złotych zebrała Caritas Polska w ramach akcji Wymieńmy się, prowadzonej we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Pieniądze pozyskane z wymiany banknotów i monet sprzed denominacji zostały przeznaczone na program Skrzydła, stypendia dla ubogich dzieci z całej Polski. W ramach akcji Wymieńmy się Polacy przekazali tej kościelnej organizacji charytatywnej ponad 250 000 złotych, poinformował dyrektor Caritas Polska ksiądz Marian Subocz.
Dzięki tej sumie, którą zebraliśmy, to jest około 250 000 nowych złotych w całej Polsce, możemy ufundować 298 nowych stypendiów, to znaczy objąć tym programem Skrzydła. Czyli w sumie mamy już w tej chwili ponad 3200 dzieci w Polsce objętych programem Skrzydła. Ale mam nadzieję, że ta współpraca z Narodowym Bankiem Polskim po tym doświadczeniu będzie się nadal rozwijała.
Program Skrzydła polega na pomocy materialnej uczniom. Jego celem jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci, które z powodu braku środków materialnych w rodzinach nie mają szans na osiągnięcie sukcesu zawodowego. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się inicjatywa jezuitów Modlitwa w drodze. To propozycja dla osób korzystających z nowoczesnych urządzeń. Modlitwy na każdy dzień, przygotowane w formie plików MP3, zawierają fragment Ewangelii oraz krótki komentarz inspirowany duchowością ignacjańską. Nagrania trwające około 10 minut są umieszczane na stronie internetowej www.modlitwawdrodze.pl, skąd każdy może je pobrać, wyjaśnia jezuita ojciec Paweł Witkowski.
Jest to inicjatywa skierowana do użytkowników odtwarzaczy MP3, komórek. Chodzi w niej o to, żeby można było odsłuchiwać modlitwy, kiedy się idzie, kiedy stoi się w korkach, kiedy jedzie się metrem, pociągiem.
Strona www.modlitwawdrodze.pl odnotowała do tej pory ponad 30 tysięcy unikalnych wejść.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.